Nie chciałem się zgodzić i potrząsnąłem głową, ale przypomniał mi naszą umowę i powiedział, że będzie to dobry sprawdzian jego terapii wzrostowej. Nie wiedziałem, jak się z tego wykręcić, więc podszedłem do konsoli, żeby się przymierzyć i udowodnić mu, że nie jestem w stanie jej dźwignąć. Schyliłem się i ująłem krany w obie ręce. No pysznie, wodzu, teraz do góry! No zaprzyj się nogami, opuść tyłek. No właśnie, właśnie, spokojnie teraz. Wolno i do góry. No i hura, i dobra, i postaw ją z powrotem. Myślałem, że McMurphy będzie zawiedziony, ale kiedy się wyprostowałem, uśmiechnął się od ucha do ucha, wskazując na podstawę konsoli. Urządzenie stało kilkanaście centymetrów dalej niż przedtem. Ty lepiej postaw ją tam, gdzie była, stary, żeby nikt cię nie skapował. Niech to na razie pozostanie tajemnicą. Po zebraniu przysiadł się do okresowych grających w bezika i sprowadził rozmowę na temat siły, mięśni i konsoli do hydroterapii. Myślałem, że powie im, jak pomógł mi odzyskać dawną moc. Niech wiedzą, że nie wszystko robi dla pieniędzy. Ale nie wspomniał o mnie ani słowem. Gadał i gadał, aż wreszcie Harding go spytał, czy ma ochotę znów się do niej przymierzyć. McMurphy odparł, że dla niego jest za ciężka, ale to wcale nie znaczy, że nikt by jej nie podniósł. Skandal oświadczył, że pewnie da się ją unieść za pomocą dźwigu, lecz dotąd nie urodził się siłacz, który sam by jej podołał. McMurphy pokiwał głową i powiedział, że może tak, może nie, nigdy nic nie wiadomo. Obserwowałem go, jak nimi manewrował, dopóki nie zaczęli wołać, że żaden człowiek nie udźwignie konsoli i sami nie wpadli na pomysł zakładu. Widziałem, jak bardzo się ociągał, a oni brnęli coraz głębiej. Choć szedł na pewniaka, uległ im dopiero, gdy zaproponowali stosunek 5:1. Niektórzy stawiali nawet i po $20. Nie przyznał się wcale, że widział, jak podnosiłem konsolę. Przez całą noc modliłem się, żeby zrezygnował. A kiedy nazajutrz na zebraniu oddziałowa oznajmiła, że wszystkich uczestników wyprawy rybackiej czeka dodatkowa kąpiel pod prysznicem, bo prawdopodobnie wrócili zawszeni, miałem nadzieję, że uwolni mnie od podnoszenia konsoli, na przykład każąc nam bezzwłocznie iść do umywalni. Niestety, zaraz po zebraniu, nim sanitariusze zamknęli gabinet hydroterapii, McMurphy wprowadził mnie i chłopaków do środka i kazał mi podnieść konsolę. Usłuchałem wbrew sobie. Nie miałem innego wyjścia. Wstyd mi było, że pomagam mu oskubać chłopaków. Choć wypłacając mu wygraną, nadal odnosili się do niego przyjaźnie. Wiedziałem, co czują, pustkę, jakby nagle stracili grunt pod nogami. Gdy tylko postawiłem konsolę z powrotem, wyleciałem z gabinetu, nie patrząc na McMurphy'ego i pobiegłem do toalety. Chciałem być sam. Spojrzałem w lustro. McMurphy spełnił daną mi obietnicę. Ręce miałem znów tak umięśnione, jak wtedy, gdy mieszkałem w naszej wiosce i grałem w szkolnej drużynie. Klatkę piersiową potężną, bary szerokie. Stałem wpatrzony w swoje odbicie, kiedy wszedł McMurphy. Trzymał w ręku banknot 5-dolarowy. Masz, wodzu. Będziesz miał na gumę do rzucia. Potrząsnąłem głową i ruszyłem do drzwi. McMurphy chwycił mnie za łokieć. Wodzu, chciałem ci w ten sposób podziękować za pomoc, jeśli liczyłeś na większą dolę. Nie, nie, ja nie chcę twoich pieniędzy. Cofnął się o krok, zahaczył kciuki o kieszenie i odchylił głowę, żeby na mnie spojrzeć. Przyglądał mi się przez chwilę. No jak sobie chcesz, rzekł. Ale o co ci chodzi? Czemu nagle wszyscy patrzą na mnie wilkiem? Nie odpowiedziałem. No zrobiłem, co obiecałem, nie? Znów jesteś duży. Co wam się nagle przestało mnie podobać? Boczycie się na mnie, jakbym zdradził ojczyznę. No wciąż wygrywasz. Wciąż wygrywam? Ty durna pało, co ci znów odbiło? Dotrzymuję tylko warunków zakładu, cholera, co w tym? No ale myśmy wierzyli, że nie chodzi ci o wygrywanie. Czułem, że broda drży mi gwałtownie jak zawsze, kiedy zaczynam płakać, ale łzy nie popłynęły mi z oczu. Jedynie drgania brody nie mogłem opanować. McMurphy otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale zaraz je zamknął. Puścił kieszenie, podniósł rękę i złapał się dwoma palcami za nasadę nosa, tak jak człowiek, który nosi uciskające go okulary, po czym zacisnął powieki. Wygrywam, mój Jezu, westchnął, nie otwierając oczu. Ale wygrywam. I dlatego uważam, że to, co wydarzyło się tego popołudnia w umywalni, stało się głównie z mojej winy. I dlatego właśnie, aby ją choć po części okupić, postąpiłem akurat tak, jak postąpiłem, przynajmniej raz, nie myśląc o bezpieczeństwie, ostrożności czy następstwach, nie zaprzątając sobie głowy niczym prócz tego, co należało zrobić. Gdy tylko wyszliśmy z toalety, trzej czarni zaczęli zgarniać wszystkich uczestników wyprawy na dodatkowy prysznic. Najmniejszy czarny, który sunął korytarzem z wyciągniętą przed siebie zgiętą zimną jak łom ręką i odrywał od ściany opartych o nią pacjentów, powiedział, że wielka oddziałowa nazwała ten prysznic kąpielą profilaktyczną. Musimy się jej poddać ze względu na towarzystwo, w jakim przebywaliśmy na wyprawie, żebyśmy nie roznieśli po szpitalu jakiegoś paskudztwa. Kiedy ustawiliśmy się nadzy w szeregu, sanitariusze ruszyli do akcji, wyciskając z czarnych plastikowych tubek cuchnącą maź, gęstą i kleistą jak białko. Najpierw smarowali nam nią włosy, potem padła komenda odwrócić się, zrobić skłon i rozchylić pośladki. George nie używał mydła, kiedy ubrał prysznic. Nigdy też nie chciał przyjąć od nikogo ręcznika, żeby się wytrzeć. Nauczeni doświadczeniem czarni z wieczornej zmiany, którzy pilnowali nas przy regulaminowych prysznicach we wtorki i czwartki, nie zmuszali go do niczego, żeby uniknąć kłopotów. Tak było od lat. Trzej sanitariusze obecni w umywalni również o tym wiedzieli. Ale teraz pojęliśmy wszyscy, zrozumiał to nawet George, który stał przechylony do tyłu, potrząsał głową i zasłaniał się dłońmi wielkimi jak dębowe liście, że ten rozjuszony naszymi docinkami czarny z rozkwaszonym nosem, mający za sobą dwóch kumpli ciekawych, co zrobi, za nic w świecie nie przepuści podobnej okazji. — No, George, nachyl makuwę! Chłopcy spojrzeli na McMurphy'ego, który stał nieco dalej w kolejce. — No już, George! Martini i Zeffelt trwali nieruchomo pod włączonym prysznicem. Otwór ściekowy pod ich nogami zachłystywał się spienioną mydlastą wodą, puszczając pęcherzyki powietrza. Starzec przyglądał mu się przez chwilę, jakby uciekająca woda mówiła coś do niego. Słuchał, jak bulgocze i syczy. Potem znów spojrzał na tubkę w wyciągniętej do niego czarnej dłoni. Zobaczył maź wyciekającą wolno z dziurki i spływającą po żelaznych palcach. Czarny przysunął tubkę bliżej. George odchylił się jeszcze bardziej do tyłu, potrząsając głową.
— Nie, nie chcę.
— Nie masz wyboru, czyściochu — powiedział czarny, jakby ze smutkiem w głosie. — Nie masz wyboru. Nie możemy pozwolić, żeby robactwo rozpleniło się po całym szpitalu, prawda? A przecież możesz mieć robaki głęboko pod skórą.
— Nie! —
krzyknął George. — Ale George, ty nic nie wiesz. Te robaki są małe, maleńkie, nie większe od łebka szpilki, a kiedy cię dopadną, George, zaczynają się wkręcać w ciebie coraz głębiej i głębiej.
— Żadnych robaków!
— zawył George. — Posłuchaj mnie, George. Widziałem takie wypadki, kiedy te ohydne robaki... — Zostaw go, Washington! — powiedział McMurphy. Czarny znów przysunął się do George'a. — Nachyl się, George. Albo się nachyli, żeby mógł ci wycisnąć pastę, albo cię dotknę. Podniósł rękę. Była wielka i czarna jak bagno. Przejadę ci tą czarną, ohydną, cuchnącą ręką po całym ciele.
Nie!
Ryknął George, wznosząc pięść nad głową, gotów roztrzaskać na kawałki szary czerep i rozsypać na wszystkie strony tkwiące w nim zębatki, nakrętki i śrubki. Wystarczyło jednak, że czarny przyłożył mu tubkę do pępka i nacisnął ją, a George zgiął się w pół, wypuszczając sykiem powietrze. Wtedy Czarny siknął mu strugą mazi w rzadkie siwe włosy i począł ją wcierać, rozsmarowując czerń ze swojej dłoni po głowie George'a. George skulił się jeszcze bardziej, obejmując się rękami w pasie.
— Nie, nie! — krzyknął.
— A teraz odwróć się, George. — Powiedziałem, żebyś go zostawił!